Chciałbym podzielić się jeszcze krótkim słowem. Wszędzie jak jeździłem po Rosji czy gdzie indziej, to tematem moich kazań było takie, że trzeba iść pracować dla Pana. Ale dzisiaj bym chciał podzielić się takim tematem cenić czas. Cenić czas. Bóg mówi do Jonasza. Ciekawy to był człowiek, Jonasz. Bóg jemu mówi, że idź i zwiastuj Ewangelię do Niniwy. Niniwa była, teraz to jest dzisiejszy Irak albo Iran. Ale Jonasz powiedział, nie pójdę do tych muzułman. Mogą głowę ściąć. Ja lepiej pojadę tam do Hiszpanii, do Tarszyszu. Tam jest ciepło, tam jest fajnie. Ale później on wylądował się w brzuchu tego wieloryba. I później poszedł do Niniwy i zwiastował. Z Księgi Jonasza widzimy 4 pozycje życia chrześcijanina. Pierwsza pozycja. Człowiek idzie w stronę, w kierunku komfortu. Tak jak Jonasz. On poszedł w tą stronę. Tam jest, w Tarszyszu było dobrze. Tam był handel. Jakieś tam przywozili coś do Izraela stąd. I wszyscy ludzie, którzy idą w tą stronę, w stronę, w kierunku komfortu, to ich czeka burza. Wylądują. Dobrze, jak będzie jeszcze wieloryb. Wieloryb to jest taka trudne życiowe chwile, które spotkają. I wtedy człowiek zaczyna modlić się do Pana. Zbliżać się do Pana. I daje obietnicę Panu. Jeśli uratujesz, jeśli pomożesz, będę Ci służył, będę zwiastował. Tak jak Jonasz. Pierwsza pozycja. Człowiek idzie w stronę komfortu. Druga pozycja. Człowiek znajduje się w ciężkich okolicznościach życiowych. Z powodu tego, że szedł nie w tą stronę. I trzecia pozycja. Człowiek zwiastuje Ewangelię. Najlepsza pozycja. Jonasz idzie i zwiastuje. Ludzie pokutują. W poście były nawet krowy i wszystkie zwierzęta. Król pokutuje. Ale później czwarta pozycja, jaką Bóg nie lubi. Jonasz odszedł od Niniwy, zrobił sobie jakiś tam szalasz i zaczął obserwować, co będzie z Niniwą. Pozycja obserwować. I on siedzi i czeka, że Bóg zburzy to miasto. On siedzi i czeka. Nie wiem, ile dni on tam siedział. Ciekawy był człowiek. Bóg jemu jedno mówi, a on drugie robi. Dobrze, że my nie tacy. Wszystko, co Bóg powiedział, my robimy. Ale Jonasz był taki. I Bóg mówi, że Jonaszu, nie będę zniszczona Niniwa teraz. Idź dalej. Jeszcze tyle miast takich jak Niniwa czekają na Ewangelię. Idź do przodu, zwiastuj Ewangelię. Ale Jonasz siedzi i obserwuje. A później prosi sobie śmierci. 2 razy prosi sobie śmierci. A czemu on prosi sobie śmierci? Dlatego, że wszystko poszło nie tak, jak on chciał. A on chciał, żeby Niniwa była zburzona. Ale poszło wszystko nie tak. I on prosi sobie śmierci. Dużo chrześcijan znajdują się w takiej pozycji obserwowania. I później coś idzie nie tak. I oni proszą sobie śmierci. I zawsze w tym wszystkim, w tych sytuacjach, zawsze jest winny Bóg. Tak jak Jonasz. Ja wiedziałem, że Ty jest Bóg miłosierny. Ale pierwsze to ja. I tak samo Samson. On wziął tą kostkę osła i zabił 1000 Filistynów. I mówi, ja zabił 1000 ludzi. I Bóg zobaczył, ja. I dał jemu takie pragnienie wody, że on umierał. I zaczął modlić się, Panie, ręką Twojego sługi Ty zrobił takie wielkie zwycięstwo. Już tu nie było ja. Ręką Twojego sługi. Jak szybko Samson zdał egzamin. Ale później on znowu zrobił błąd. I jemu wybrali oczy. Czemu? żeby on później nie zobaczył tej doliny. Bo jak przywiedli go i było 3000 ludzi i była tam też Dalida, ale on już nie mógł zobaczyć. I Jonasz siedział tam i ja myślę, że on dalej poszedł zwiastować. Bóg uczył swojego sługę. W jakiej pozycji teraz ja znajduję się? Czy idę w stronę komfortu? Czy mam takie okoliczności jak Jonasz w wielorybie? Czy trzecie, zwiastuję Ewangelię, robię coś dla Pana? Czy kiedyś robiłem, kiedyś paliłem się dla Pana? Ale teraz siedzę i obserwuję. Co będzie? Zobaczę, co będzie. Ale najlepsza pozycja zwiastować Ewangelię. I trzeba coś robić dla Pana. I chciałbym przeczytać do Efezjan 5 rozdział. Efezjan 5 rozdział. 15-16 werset. 15-16 Efezjan. List apostoła Pawła. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Tak i w Polsce, tak i w Rosji, tak i w Ameryce. Wszędzie słyszymy tą frazę, nie mam czasu. W Ameryce mówią, I'm very busy, jestem bardzo zajęty. W Polsce mówią, nie mam czasu, jestem bardzo zajęty. Jak słyszycie tą frazę, że ktoś mówi, to jak myślicie, czy naprawdę ci ludzie cenią czas, że tak mówią? Nie mam czasu. Dzisiaj ludzie nauczyli się liczyć pieniędzy. A czas? Gdzie jest taki college, czy jakaś taka uczelnia, która uczy, jak liczyć czas? Jest napisano, cencie czas. Cenić czas. Odkupywać, wykupywać czas. Nasze życie to jest taka mała kreska między jedną a drugą datą na nagrobku. Nie ma różnicy, ile przeżył. 5 dni czy 100 lat, jedna kreska. Minie 100 lat i ponad 6 miliardów ludzi już nie będzie tu żyło. Ani my i nasze dzieci też. Chyba, że ktoś przeżyje 100 lat. I każdy ma jakiś czas. Od Pana. Ile on ma żyć na tej ziemi? I psalmista mówi, Panie, naucz nas liczyć dni, ale naucz tak liczyć, żeby posiadać serce mądre. Czy zwróciliście uwagę, że wszędzie, gdzie w Biblii jest napisane o czasie, jest tam słowo mądrość? Czy zauważyliście, że mądrość i czas na jednym poziomie? Paweł mówi, cencie czas i nie bądźcie jako niemądrzy. Psalmista mówi, że naucz liczyć dni, żeby mieć mądrze serce. Czyli najpierw liczyć dni, najpierw cenić czas, a później będziesz mądrzy. Ja nie przeczytałem jeszcze do końca polskiej Biblii, od pierwszej do ostatniej strony, ale myślę, że nie ma w tej Biblii takiego słowa, które brzmi spędzić czas. Czy widzicie różnicę spędzić, a wykorzystać? Mądrzy ludzie, oni wykorzystują czas. A głupi ludzie spędzają czas. I to jest ta różnica. My będziemy za czas odpowiadać przed Panem. Pan dał nam czas. I będziemy za to odpowiadać. Co to znaczy cenić czasem? To znaczy wykorzystać go dla pełnej potrzeby, dla Pana. Mamy w roku 365 dni. I ktoś powiedział, że to jest 365 pereł, którym nie ma ceny. I jest coś takiego, że można zgubić się w czasie. U nas na Ukrainie starych ludzi, dużo starych ludzi, oni zgubili się w czasie. Oni jeszcze żyją w komunizmie. Oni mówią, że komunizm był lepszy. Żołnierzy, którzy byli w Iraku czy Afganistanie, oni wskakują z łóżka w nocy. Oni zgubili się w czasie. Myślą, że oni w Afganistanie. Naród izraelski też zgubił się w czasie. Oni przyszli na pustynię. oni mówią, że Egipt. Pamiętam Egipt. Egipt był lepszy, bo tam była ryba, czosnek, mięso, ogórki. Zgubili się w czasie. Żyli Egiptem. Ale czas idzie. Czas idzie. Noe nie zgubił się w czasie. Bardzo wielki misjonarz. Około 600 lat mówił kazanie. I nikt nie nawrócił się oprócz jego rodziny. Ale Bóg odzywa się, że to był bardzo wielki misjonarz. Gdzie teraz taki misjonarz, że rodzina jest zbawiona? I my zwiastujemy 5 lat i mówimy, nie, to już ten naród nie będzie zbawiony, nie przyjmuje. Ale Noe zwiastował ponad 500 lat. I nawet jeszcze w drzwiach stał, w tej arce Noego. W tej arce w drzwiach stał. I jeszcze przez 7 dni mówił w kazaniu. W tej arce drzwi były otwarte. Ale później jest napisane, Bóg zamknął drzwi na 7 dzień. Bo Noe chyba by mnie zamknął. On chciał, żeby ktoś nawrócił się. I Noe nie zgubił się w czasie. Za wszystko, co my rozliczamy się czasem. Poszedł, zarobił 100 euro dziennie, ale za to musisz zapłacić 8 czy 10 godzin. Musisz za to zapłacić czasem. Zapłacić twoje minuty, twoje godziny. Tego nie położysz do kieszeni. Ale trzeba zapłacić tym. Jak dać małemu dziecku w jednej ręce cukierek, a w drugiej ręce złotą obrączkę? Co on wybierze? Jest dzieci, którzy wezmą dwa od razu. Ale dużo dzieci wezmę tylko cukierek. Oni nawet nie myślą, ile cukierek można wziąć za tą obrączkę. Tak samo nieraz my. Robimy jakieś trzeciorzędne rzeczy, i nawet nie wiemy, że oni nic nie warte. Ale nam wydaje się, że to warte, cukierek, to teraz mogę zjeść. Ale nie robimy pierwszą rzędną rzecz, którą Pan mówi. Szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie dodane. Czyli nieprawidłowa ocena czegoś. Nieprawidłowa ocena. Jednego razu przez pustynię szedł taki Beduin, czy taki, który z tymi wielblądami. I oni nieśli złoto. I oni zablądzili się w tej pustyni. I on był ze swoim sługą. I oni zobaczyli w piasku kości innego wielbląda, który też zablądził. I kości człowieka, który szedł z tymi wielblądami. Ale tam były worki przy tych kościach. I gdy oni otworzyli te worki, tam było złoto. I ten mówi do swojego sługi, że zabierzemy to złoto. Ale zanim nie mamy w co włożyć, bo te worki spróchniały, to wylejemy swoją wodę i włożymy tam, gdzie była woda, te złoto. Z tego wszystkiego został w żywych tylko ten sługa. On gdzieś wyszedł, a ten i te wielblądy wszystko zginęły. I tylko ten sługa gdzieś tam ledwo gdzieś wybił się do jakiejś tam domu, mieszkania. A nie było wody i oni zmarli, wielblądy i nieprawidłowa ocena. Żeby tak nie było w naszym życiu. Dzisiaj ludzie rozmawiają o jakichś kosztownościach. I gdy rozmawiałem o kosztownościach, to co jest kosztowność? To jest dom, samochód, pieniędzy, może jakaś tam wysoka praca. A nikt nie mówi, że czas to też jest kosztowność. Jeszcze większa niż to wszystko razem wzięte. Ludzie nauczyli się zaoszczędzać. Nie czas, tylko wody, energię, prąd, pieniędzy, a czas. I czas to jest jak taka paczka pieniędzy. Otrzymał wypłatę za miesiąc, włożył do kieszeni i poszedł sobie na rynek. Kupił to. A później zauważyli, że została jedna tylko kupiura. Jeden banknot. Tak samo dużo ludzi młodych, oni tracą czas. Na lewo, na prawo. A później zauważą, że zostało bardzo mało. Chcą gdzieś coś robić dla Pana. A później otworzą swój paszport i widzą, że dużo czasu upłynęło. Jestem już stary. 40 lat? To jest ja? Jak kogoś nie przekonuje, to też można zobaczyć do swojego paszportu. I do zrobienia mamy dużo, a czasu jest mało. Ale jedna rzecz. Jezus nigdy nie mówił, że nie ma czasu. Jest taki przysłów w Rosji, że godziny idą, dni biegną, a lata lecą. I mądrość i czas w jednym wersecie w Biblii. Jeszcze jedno miejsce to jest Kaznodziei 8.5. Kaznodziei 8.5. I tu jest też o czasie i o mądrości. I tu jest 8.5 napisane. Kto przestrzega przykazania, nie zazna niczego złego, a serce mądrego zna czas i sąd. Serce mądrego zna czas, czyli mądrość i czas. I Biblia mówi o tym, że jeśli ty umiesz, czy ja umiem wykorzystywać czas, to ja jestem mądrzy. To ty jesteś mądrzy. Jeśli umiesz wykorzystywać czas. Bo jest napisane, naucz liczyć dni. Naucz wykorzystywać czas, żeby posiadać mądrze serce. Żeby zrozumieć cenę jednej minuty, porozmawiajcie z człowiekiem, który spóźnił się na pociąg. Na jedną minutę. Żeby zrozumieć cenę jednej sekundy, porozmawiajcie z człowiekiem, który uniknął wypadku. Ostatni moment. Żeby zrozumieć cenę jednej milisekundy, porozmawiajcie z człowiekiem, który wygrał złotą medal na tych olimpijskich tych grach. I student pisał pracę dyplomową. U niego było 2 miesiące. I on zbierał w papiery, książki, informacje. 2 miesiące zeszło, a praca nie została napisana. On myślał, że ma jeszcze dużo czasu. Ale później zostało tylko 2 noce. Jezus nigdy nie mówił, że nie ma czasu. Paweł nigdy nie mówił, że nie ma czasu. Uczniowie Jezusa nigdy nie mówili, nie mam czasu. A teraz wszyscy wierzący mówią, nie mam czasu. Co się stało? Nehemiasz, on mówi tak. Do niego wysłali i mówią, przyjdź, porozmawiamy w dolinie, ono. Może lepiej to przeczytać, tak? To jeden z mężów Bożych, Nehemiasz, 6 rozdział. Księga Nehemiasza, 6 rozdział od 1 wierszu. A gdy Sanbala, Tobiasz, Geszem, Arab i pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że zbudowali mur i nie pozostał w nim żaden wyłom, chociaż jeszcze w tym czasie nie wstawiłem wrót do bram, wtedy Sanbalat i Geszem wysłali do mnie poselstwo ze słowami: przyjdź, spotkajmy się razem w jednej ze wsi na równinie Ono. Lecz oni mieli zamiar uczynić mi coś złego. Wysłałem więc do nich posłańców z taką odpowiedzią: wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść. Czemu miałabym stanąć ta praca, gdybym jej zaniechał, by zejść do was? 4 razy przysyłali do mnie poselstwo w tej sprawie, a ja odpowiedziałem im tak samo. W brytyjskim chyba tłumaczeniu jest napisane, że jestem zajęty, nie mogę przyjść, nie mogę zostawić tą pracę. Wykonuję wielką pracę, podjąłem się wielkiej pracy i nie mogę zejść. A w rosyjskim tłumaczeniu jest napisane, ja ocień zaniat, czyli jestem bardzo zajęty. Nie mogę pójść, bo podjąłem wielkiej pracy. Fajna odpowiedź. Jakiej pracy dzisiaj ja podjąłeś, ty podjąłeś, jakiej pracy? Czym jesteś zajęty? I to odpowiedź Nehemiasza do swoich wrógów. I do swojego wróga zawsze możesz tak odpowiadać. Podjąłem wielkiej pracy. Nie mam czasu, żeby zejść. Więc odnośnie naszego wróga diabla, to możemy tak mówić. Ale odnośnie Bożej sprawy i wszystkiego nie możemy mówić, nie mam czasu. Jezus nie mówił, jestem bardzo zajęty i tak dalej. Ktoś tak powiedział, że między powodzeniem a niepowodzeniem jest przepaść, która nazywa się ja nie mam czasu. I mądry człowiek myśli, jak wykorzystać czas, a głupi myśli, jak spędzić czas. I czas idzie bardzo powolutku, jak za nim śledzisz. Czas boi się śledzenia. I on idzie powolutku. I Abraham, Jakub, Izaak, jest napisane, że oni zmarli nasyceni dniami. Jak to nasyceni dniami? Oni śledzili czas. A czas boi się śledzenia. I idzie powolutku. Nasyceni dniami. Tak jak wtedy słońce schodziło i zachodzi, tak i dzisiaj. Dzisiaj człowiek wymyślił samoloty, komputery, samochody. Wszystko robią guziki, tylko naciska. A człowiek jeszcze mniej ma czasu niż wtedy. Co się stało? Pojawili się złodzieje czasu. Pojawili się złodzieje wiary. Pojechał gdzieś ojciec, brat, siostra, żona. To nie trzeba modlić się. I Bóg daje odpowiedź i spokój w serce, że z nim jest wszystko w porządku. Ale tylko zadzwoni. Dojechałeś? Tak. Złodziej wiary. Złodzieje czasu. U kogoś to samochód. U kogoś internet. U kogoś piłka. Złodziej czasu. I ludzie, którzy mówią, ja jestem bardzo zajęty, często takie ludzie niczego poważnego nie robią. Kto nie umie dobrze wykorzystywać czas, ten zawsze będzie mówić, że nie ma czasu. I to, co dzisiaj można zrobić w jedną godzinę, to jutro trzeba będzie dwie godziny. Jutro będą inne okoliczności. Jutro będziesz mówił, głowa boli. Deszcz zaczął padać, pogoda zmieniła się. Jesteś w innym miejscu. Stał się na dobę, postarzył na dobę. Co dzisiaj można by było zrobić dla Pana szybciej, to jutro i pojutrze będzie gorzej i gorzej. Jeśli człowiek nie idzie na nabożeństwo, bo ma małą przyczynę nie pójść, to na następną niedzielę będzie większa przyczyna. I jest jeszcze takie słowo jutro. Jak dużo ludzi mówi jutro coś zacznę, jutro pojadę, jutro będę lepszy niż dzisiaj. Ja myślę, że jutro to wymyślane słowo dla dzieci. Chyba to jest dla dzieci słowo jutro. Ale Bóg nie lubi słowo jutro. Bóg uwielbia słowo dzisiaj, teraz. Bóg mówi, teraz jest dzień zbawienia. Bóg mówi, wy, którzy mówicie, jutro pojadę handlować, to robić. A nie znacie, czy do wieczora będziecie żyli. Bóg nie lubi słowo jutro. Dzisiaj, teraz. I głupi, oni tracą czas. Oni siedzą w skórzanych krzesłach, oglądają telewizję, oglądają sportowe wyścigi jakieś, a sami dalej tu szymzę. Ale mądry człowiek, on wykorzystuje czas. Bóg stworzył czas. I czas on zabierze. Kiedy był stworzony czas? Jest napisane. Był ranok, był wieczór, dzień pierwszy. Wtedy zaczął się chodzić zegar. Zegar jest przywiązany do słońca. Bóg stworzył czas. Co to jest wieczność? Wieczność to jest...
Bez czasu.
Nie ma czasu. Nie ma czasu. Bóg zabierze czas. On stworzył i później Bóg mówi w objawieniu, że czasu więcej nie będzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Bóg mówi, dałem jej czas do pokuty. W jednym miejscu, w drugim miejscu mówi, czasu więcej nie będzie. Ja myślę, że Bóg głupich ludzi nie lubi. Więc nie ma wyboru. Trzeba tylko być mądrzy. Bo Paweł mówi, nie bądźcie jako niemądrzy. Innym słowem, trochę obraźliwy, ale będzie brzmiało, nie bądź głupcem. A głupi to jest taki, który śpi, jak jest żniwo. Tak jest napisane w przypowieściach Salomona. To jest głupi człowiek. Wszędzie jest żniwo, a on śpi. taki człowiek nie będzie w raju. On tam też będzie chciał spać. Co jest ciekawe, że mądry człowiek widzi głupiego z daleka. A głupi nic nie widzi. Głupi, jak w przypowieści napisane, wyobraża sobie, że on jest mądrzejszy pośród siedmiu mądrych. Dlatego bądźmy mądrzymi i wykorzystujmy czas. Nie spędzajmy, tylko wykorzystujmy. I Pan Bóg mówi, czyści sercem Boga zobaczą. Bądź czystym sercem i wykorzystuj czas dla Pana. Amen.
Amen.